Tytuł tygodnia.
Rafał Ziemkiewicz, Michnikowszczyzna. Wydawnictwo Fabryka Słów. Mówi Rafał Ziemkiewicz.
Pomysł na napisanie Michnikowszczyzny muszę oddać, zawdzięczam Adamowi Michnikowi, który wyzwał mnie sądownie w jakiejś sprawie. Już nie pamiętam, chodziło o felieton dla Newsweeka. Te felietoniki były celowane w bardzo mały kwadracik i tam, żeby zmieścić się, musiałem parę słów skupnąć. No i wyszło takie zdanie, że Adam Michnik zrobił wszystko, żebyśmy nie poznali prawdy o służbie bezpieczeństwa czy o tajnych współpracownikach, już nie pamiętam. On wykorzystał to wszystko, że skoro wszystko, to znaczy, że oskarżam go o jakieś rzeczy przestępcze, a on żadnych przestępstw nie popełnił. Na tej podstawie wytoczył mi proces, który się tam zakończył jakąś wymęczoną ugodą. Natomiast zmusił mnie do przeczytania w dużej dawce jego publicystyki z tego kluczowego okresu lat 80. i 90. I stwierdziłem, że ten wysiłek nie może się zmarnować. No bo nie są to lektury porywające, więc skoro to wszystko przeczytałem, to chcę coś z tego mieć. No ale tak mówiąc poważnie, no i dopiero jak przeczyta się skokowo to wszystko, co on wtedy pisał, widać jaka perfidia tkwiła w tym, jakie intelektualna żonglerka i oszustwo w tej postawie, która zaważyła na losach polskiej transformacji. Dzisiaj powiadam, to brzmi strasznie zarozumiale, ale zachęcam wszystkich młodszych ludzi, żeby właśnie moją książkę czytali, ponieważ naprawdę uważam, że nikt z więźlej trafniej, w sposób przystępniejszy nie opisał istoty problemu lat 90. i tego, dlaczego nas ta transformacja zwiodła na manowce. Adam Michnik jest tutaj tylko przykładem pozwalającym zrozumieć głębszy proces, który zaszedł w społeczeństwie postkomunistycznym.
Czyta Franciszek Walerych.
W czasie, kiedy Kozłowski i Mazowiecki drżeli z lęku, aby im podwładni nie stawili zbrojnego oporu, w MSW trwała energiczna krzątanina. To rzecz jasna, nie znaczy, że wcześniej SB próżnowała, ani trochę. Mimo wielomiesięcznego, systematycznego niszczenia archiwów, możemy dziś mniej więcej odpowiedzieć, czym się zajmowała. Oficjalny plan działań Departamentu III na rok 1989 stawiał zadanie wspierania grup konstruktywnej opozycji, która wspierałaby reformatorskie poczynania władz polityczno-państwowych oraz agenturalne opanowanie organizacji niekonstruktywnych. Wytyczne wymieniają tu zwłaszcza KPN i PPS w celu dążenia do rozbicia od wewnątrz tych organizacji. Michnik, dzieląc siły polityczne w Polsce na sprzyjające kompromisowi i zagrażające mu i uznając, że podział ten ma charakter nadrzędny wobec tradycyjnych politycznych podziałów pomiędzy prawicą a lewicą, nie był, jak widać, oryginalny. Przyjmował tylko myślenie od lat organizujące pracę firmy. To nie znaczy, że opozycja konstruktywna nie była czujnie obserwowana. W ramach operacji pod kryptonimem Żądło bezpieka zdołała umieścić w Komitecie Obywatelskim przy Lechu Wałęsie co najmniej 10 swoich kapusiów na 135 osób, tworzących w sumie to ciało. Ilu ich umieściła w OKP, nie wiemy, ale inwigilacje i represje wobec opozycji niekonstruktywnej trwały w najlepsze także po czerwcu 1989. Jak długo? Być może rzuci na te sprawy więcej światła śledztwo w sprawie tak zwanej szafy Lesiaka, czyli dokumentów z czasów rządu Suchockiej, dowodzących prowadzenia przez funkcjonariuszy ówczesnego Urzędu Ochrony Państwa nielegalnych działań przeciwko politykom opozycji. Jeszcze w latach 1993 i 1994 politycy związani z obalonym rządem Olszewskiego i partiami ostro atakującymi Okrągły Stół nękani byli w sposób typowy dla rutynowych działań dezintegracyjnych stosowanych przez SB w PRL-u wobec opozycji. Telefony z pogróżkami, cięcie opon i przewodów hamulcowych, w kilku wypadkach grożące naprawdę niebezpiecznymi wypadkami, podpalanie samochodów, wyszukiwanie i preparowanie haków dotyczących życia prywatnego i rzekomych przekrętów okrętów, etc. Podsłuch, założony wtedy w redakcji Gazety Polskiej, oglądałem na własne oczy. W atmosferze owych lat przypadki takie nie kwalifikowały się do informowania o nich w wiodących mediach. Przymykały po łamach prawicowych gazetek, dając publicystom michnikowszczyzny asumpt do kpiarskich felietonów ośmieszających obsesje prawicowców i ich użalanie się na rzekome prześladowania. Według planu miękkie lądowanie dla komunistów miała gwarantować sejmowa większość i prezydent wyposażony w szeroki wachlarz uprawnień, nawet tak daleko idących jak prawo rozwiązywania w dowolnej chwili parlamentu. Ale jako się rzekło, plan zawiódł. I co tam? Gdzie się tego zupełnie nie spodziewano, okazało się, że czerwoni nie mogą liczyć na swoich ludzi w Sejmie. W każdym razie nie na wszystkich. Skala wyborczego zwycięstwa komitetów obywatelskich, a raczej skala wyborczej klęski tzw. koalicji, czyli sił starego reżimu oraz upadek reżimów ościennych, podziałały deprymująco nie tylko na średni aparat w terenie, ale także na część nowo wybranych posłów. Zresztą wskutek postępującego lawinowo rozkładu PZPR znaleźli się wśród nich i tacy, którzy startując z dalszych miejsc list PZPR czy stronnictw sojuszniczych z poparciem miejscowej Solidarności pozajmowali mandaty przewidziane dla liderów tychże list.
Rafał Ziemkiewicz, Michnikowszczyzna. Wydawnictwo Fabryka Słów.